Witamy Państwa serdecznie po godzinie 23:00, pora na drugą godzinę audycji Cisza w Eterze, przed mikrofonem Iwona Kosior. Witam ponownie, bądź witam pierwszy raz, jeśli ktoś dopiero dołączył do naszej rozmowy. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Rywczyńska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, z którą rozmawiam na temat tego, jak zatroszczyć się o bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież. W pierwszej godzinie audycji już zaczęłyśmy rozmawiać na ten temat, jak chronić dziecko w sieci, jak rozmawiać z dzieckiem i też jakich narzędzi używać. Ale może teraz podsumujmy to sobie, czyli z jednej strony, jakie narzędzia najbardziej pani by polecała, jeśli chodzi o kontrolę rodzicielską, zwłaszcza jeśli chodzi o tych najmłodszych użytkowników internetu. Co rodzic powinien się ubezpieczyć, o co się zatroszczyć, zanim da dziecku do ręki telefon?
Powiem tak, w zasadzie wiele urządzeń dostępnych na rynku, jeśli nie wszystkie, czy to są smartfony, czy to są komputery mobilne, mają już wbudowane systemy, które umożliwiają taką podstawową ochronę. Bardzo ważne jest to, żeby jak decydujemy się, że tak, chcemy, żeby nasze dziecko miało swój sprzęt na swoje wykorzystanie. I to też jest ciekawe, bo z jednej strony to nam utrudnia sytuację, jeśli chodzi o to baczenie na bezpieczeństwo dziecka, z drugiej strony trochę ułatwia, bo w momencie, kiedy dajemy na przykład swój telefon czy swój sprzęt dziecku do wykorzystania, czy żeby sobie coś tam pooglądało, czy nie wiem, w samochodzie coś tam sobie posłuchało, jakiś piosenek, czy obejrzało bajki, to często dajemy telefon, który jest zupełnie niezabezpieczony, bo jest to nasz po prostu telefon, w którym nie chcemy włączać sobie żadnych filtrów, żeby się nie odcinać od jakichś tam treści internetowych. Natomiast telefon, który, czy sprzęt jakiś, który dajemy dziecku, możemy rzeczywiście intencjonalnie przygotować. Nawet jeżeli sami się na tym jakoś super nie znamy, to możemy idąc do danego operatora telefonicznego powiedzieć, że to będzie telefon dziecka, pierwszy telefon dziecka, że chcemy, żeby był odpowiednio zabezpieczony i na pewno już tam nam ktoś pomoże. Zachęcam też do wejścia na stronę dziecko-w-sieci.pl. To jest strona kampanii społecznej, którą realizowaliśmy parę lat temu. I tam też pokazywaliśmy dokładnie, krok po kroku, filmiki z takim manualem, w jaki sposób korzystać z tego, co dają nam oprogramowania, systemy wbudowane już w telefon, czyli czy to będzie Android czy iOS. One też mają swoje opcje, w jaki sposób ten telefon można zabezpieczyć. Także tam można sobie obejrzeć na stronie dokładnie krok po kroku, co robimy. Nawet jeśli te telefony troszeczkę się już po jakimś czasie zmieniły, to te generalne zasady tam spokojnie odkryjemy i w ustawieniach odpowiednie miejsca znajdziemy. Są też bardziej zaawansowane aplikacje. Mogę zapowiedzieć, że w jakimś niedługim czasie NASK też będzie taką aplikację ochrony rodzicielskiej wypuszczał, ale to pewnie za jakiś czas dopiero, natomiast pracuję teraz nad tym, dlatego że bardzo są różnego rodzaju aplikacje, którymi możemy się wspierać, nawet nie tylko dziecko, ale też nawet możemy wspierać siebie, choć pod kątem kontroli czasu. Też warto wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które pomagają nam zarządzać swoim czasem, zarządzać naszą obecnością w sieci. Bardzo ciekawy jest taki test, taka zabawa, którą możemy zrobić sami ze sobą, zobaczyć, ile rzeczywiście czasu spędziliśmy online, na co ten czas był poświęcony. Te wbudowane aplikacje w urządzenia też nam mogą to wszystko pokazać. Warto, żebyśmy troszeczkę pokazywali sami sobie, ile godzin jesteśmy w stanie siedzieć, i teraz używam specjalnie tego słowa, siedzieć właśnie na telefonie, czy siedzieć w internecie, troszeczkę właśnie bezrefleksyjnie i tracić czas, który moglibyśmy przeznaczyć na coś innego, choćby na dobry sen, bo często robimy to w nocy. Więc takiego rodzaju urządzenia naprawdę mogą nam pomóc, trochę tak jak aplikacje do zarządzania naszymi sportowymi aktywnościami, czy generalnie naszym zdrowiem. To są wszystko te elementy technologii cyfrowej, która może nam bardzo dobrze służyć.
A jeszcze raz teraz powiedzmy na temat, jeszcze raz powiedzmy, to wszystko dotyczy kwestii takich tak zwanych technikaliów i tego, jak zabezpieczać się przed, w taki sposób cyfrowy przed tym, co nie do końca bezpieczne w internecie. A z kwestii, może w takiej perspektywie psychologicznej, jak rozmawiać z dziećmi i z młodzieżą na temat podejścia do internetu, bo to jest druga sprawa tego, czy nauczymy dziecko mądrze i świadomie wchodzić w tę przestrzeń internetową. O tym już pani mówiła w pierwszej godzinie audycji, ale podsumujmy sobie to w tym momencie.
Tak, ja myślę, że warto powtórzyć, bo to jest taki ciekawy element też, że jeśli już dorosły, czy rodzic, czy nauczyciel widzi się w roli takiej osoby, która musi dbać o bezpieczeństwo i tą efektywność dziecka online, to z reguły widzi się właśnie w takiej roli trochę stróża, strażnika, czyli takiej osoby, która ma pilnować tylko czasu i sprawdzać, czy ten telefon jest zabezpieczony. I to oczywiście już jest bardzo dobrze i to już jest duży plus. Natomiast rzadko widzi się w roli przewodnika po tym cyfrowym świecie. I teraz, tak jak w innych sferach życia, to chcemy dziecko nauczyć, że są muzea, do których warto pójść, galerie, koncerty, że są różne wartościowe wydarzenia czy miejsca, które warto zobaczyć, to w internecie tą rolę gdzieś tam sobie tak masowo odpuszczamy. A to jest niesłusznie. Właśnie sieć, zwłaszcza myślę, że ten ostatni czas nas nauczył, że jest kopalnią właśnie wartości, wartościowych miejsc i wydarzeń. Gdybyśmy też czuli właśnie w sobie taką chęć bycia przewodnikiem po tym świecie i pokazali dziecku, co tam można znaleźć, że można znaleźć świetne, nie wiem, jakieś hobbystyczne właśnie kanały, że można zobaczyć mnóstwo miejsc poprzez wirtualne spacery, że można zwiedzić mnóstwo muzeów, zwłaszcza mówię, po tym czasie sieć wyposażyła się w treści, których wcześniej nie miała, bo przecież bardzo dużo miejsc kultury, nauki, rozrywki przeszło do sieci, więc czy to spektakle teatralne, czy różnego rodzaju koncerty, naprawdę wskazujmy na to, jakie tam są fantastyczne rzeczy i też jakich rzeczy możemy się niesamowitych nauczyć z internetu. Na przykład jak mamy z czymś w domu problem, właśnie przy okazji takiego życia jeszcze z takimi młodszymi dziećmi, takimi, nie wiem, załóżmy 8, 7, 8, 9-letnimi, jak mamy jakiś tam kłopot, nie potrafimy czegoś włączyć, naprawić, włączmy sobie wspólnie internet, poszukajmy rozwiązań, poszukajmy manueli, popatrzmy, jak możemy rozwiązać takie rzeczy z tego życia offline, dzięki technologii online, ile tam jest poradników. I pokazujmy, właśnie wskazujmy na tą użyteczność, na te wartościowe elementy sieci, bo one będą kluczowe. Przecież dzisiaj bardzo duża część edukacji, świata biznesu przenosi się do sieci albo wchodzi w jakiś rodzaj hybrydy. Będziemy coraz częściej z tych zasobów cyfrowych korzystali, więc ta umiejętność dobrego szukania, bezpiecznego, efektywnego korzystania z sieci będzie po prostu taką jedną z podstawowych kompetencji w najbliższych latach, a nawet pewnie dziesięcioleciach.
Tutaj są bardzo, można też kolejny wniosek wyciągnąć, taki, który może odczaruje trochę ten taki pesymistyczny wymiar tej naszej rozmowy. No i od internetu się nie uwolnimy, to trzeba sobie uświadomić, więc warto już od małego pracować nad tym, żeby ten internet wykorzystywać mądrze i mieć do niego dobre, zdrowe podejście, no bo nie da się ukryć. Jest to też przestrzeń, która też korzystnie wpływa na naszą rzeczywistość, na naszą pracę, na funkcjonowanie, daje nam takie możliwości, o których wcześniej, kilkadziesiąt lat temu nie myśleliśmy. Po prostu to życie wygląda inaczej. Nie ma co też zastanawiać się nad tym, czy ono jest gorsze, lepsze, czy lepiej byłoby bez internetu. On już jest, więc trzeba mieć do niego zdrowe podejście. Teraz chciałabym zadać pani bardzo ważne pytanie, bo cały czas rozmawiamy o tym, jak wygląda aktywność dzieci i młodzieży w internecie. A co z rodzicami? Co z dorosłymi? Czy my przypadkiem też nie narażamy dzieci na niebezpieczeństwo? Myślę, że to pytanie jest trochę retoryczne, bo przeglądając chociażby Facebooka, często możemy się natknąć na to, że ktoś z naszych znajomych opublikował kolejne zdjęcie swojego dziecka w internecie. Są rodzice, którzy tworzą całe albumy dostępne dla wszystkich, ale są też rodzice, którzy fakt publikują chociażby na Facebooku, ale na przykład ustawiają opcje dostępności do tych treści dla na przykład ograniczonych osób, czyli tylko dla znajomych albo dla wybranych osób. Czy to już jest przejaw bezpieczeństwa, czy jednak dalej publikowanie treści związanych z naszymi dziećmi w internecie jest nie do końca rozważne?
To jest trudne pytanie i myślę, że nie ma takich łatwej na nie odpowiedzi. Na pewno łatwa odpowiedź jest na to, jakie zdjęcia dzieci publikujemy i właśnie w jaki sposób chronimy swój profil. Dlatego, że jeżeli świadomie zakładamy profil w sieci społecznościowej, jeżeli tak jak dzisiaj rodziny często są rozdzielone, pracują w różnych miejscach świata, mamy, nie wiem, dziadków, ciotki, kuzynów, a nawet dzieci gdzieś pracujące czy studiujące za granicą. Chcemy z nimi na co dzień właśnie tworzyć jakieś takie grupy rodzinne, wymieniać się zdjęciami, wymieniać się materiałami, czuć, że się gdzieś tam razem, wspólnie funkcjonujemy, mimo że na odległość. Więc gdzieś ta chęć dzielenia się zdjęciami dzieci również jest bardzo zrozumiała. Więc przede wszystkim takie świadome konto. Czyli patrzymy, kogo mamy wśród znajomych, patrzymy, udostępniając zdjęcie, dla kogo ten materiał ma być widoczny, bo różnego rodzaju portale mają jednak dużo opcji tak otagowania właśnie takiego zdjęcia odpowiednio, żeby trafiało tam, gdzie należy. Ale najważniejsza też rzecz, jakie zdjęcia dzieci pokazujemy? I myślę, że to jest takim kluczem, bo zwłaszcza takim może negatywnym przykładem są różnego rodzaju portale czy fora parentingowe, gdzie na przykład rodzice dzielą się, no jednak na forach bardzo publicznych i bardzo liczebnych, dzielą się zdjęciami dzieci na przykład podczas jedzenia pierwszego posiłku, kiedy to dziecko jest całe umazane jakąś tam kaszką. Cieszą się oczywiście z tego, że jest samodzielne, że próbuje, że już zaczynają tam różne stosować metody żywienia, tylko że w konsekwencji narażają to dziecko na śmieszność. Jest to rzeczywiście łamanie prywatności, brak szacunku dla dziecka, które jest przecież człowiekiem i myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby ktoś wrzucał nasze zdjęcie, nie wiem, jak po raz pierwszy coś robimy, nie wychodzi nam to zbyt dobrze i ląduje to u tam kilkuset tysięcy odbiorców, czy kilku, czy nawet kilkuset osób. Więc na pewno taka duża empatia i wrażliwość naprawa dziecka do ochrony swoich publicznej informacji. Co innego jest wspólne zdjęcie rodzinne na plaży, nie wiem, przy zachodzie słońca, z pięknym widokiem i wrzucenie tego na portal społecznościowy, a zupełnie co innego jest zdawanie zdjęć z pierwszego siusiu, czy z właśnie pierwszego jedzenia, tak, gdzie mamy takie naprawdę prywatne czynności życiowe człowieka, i nie wydaje się słusznym, żeby te materiały upubliczniać. Ale tu wiadomo, liczymy na to, że są dobre intencje, tyle że pomysł zupełnie nietrafiony i dla dziecka na pewno w przyszłości może niekoniecznie miły i może powodujący u niego jakieś tam nawet kłopoty z rówieśnikami, jeżeli na takie zdjęcia natrafią. Ale jest też jeszcze jedna działalność, już taka bardzo zła, rodzicielska, nazywana wręcz troll parentingiem, czyli takie specjalne wrzucanie do sieci zdjęć dzieci, które mają być w jakiś sposób prześmiewcze, czy mają być jakąś karą dla dziecka za to, że zrobiło coś złego. Jakiś czas temu chodził po sieci też taki materiał właśnie z dziewczynką, która miała wystąpić z kartkami, na których pisała wszystko złego, co zrobiła jej rodzice za karę. To było akurat w Wielkiej Brytanii bodajże, kazali coś takiego przygotować i upublicznili. Czyli są takie elementy, kiedy jakby zrzucamy coś specjalnie, żeby się śmiać, żeby dziecku było przykro, ale też czasami wrzucamy coś, co ma być niby śmieszne, żeby właśnie podbić nim swoje konto, czyli też znany taki był filmik z dzieckiem, które było po zastosowaniu środków usypiających po dentyście, no i takie ćwierćprzytomne w samochodzie jechało i tam się opadało na prawo, na lewo. Czyli gdzieś naprawdę takie głębokie wnikanie do tych sfer prywatności, pokazywanie w sytuacji, w której na pewno żaden człowiek samodzielnie i nie zdecydowałby się na publicznienie takiego materiału o sobie, po to, żeby właśnie uzyskać więcej lajków, czy jakby podbić sobie fanów, czy tam aktywność naszego konta. No to są te wszystkie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. I też, które w niektórych już miejscach świata, bo pamiętajmy, że ten czas leci, rodzice materiały dziecięce wrzucają już od dawna, te dzieci już dorastają, no i zaczynają się pierwsze procesy dotyczące łamania właśnie prywatności czy ochrony praw osobistych. Więc miejmy to na uwadze.
Czy w jakiś jeszcze sposób narażamy bezpieczeństwo dzieci w internecie? Nie tylko publikując na przykład zdjęcia, nie myśląc o tym, co publikujemy, jeśli chodzi o wizerunek dzieci. Czy coś, na coś jeszcze rodzice powinni zwracać uwagę?
Na pewno też zwracajmy uwagę na internet rzeczy, na technologię ubieralną, bo z jednej strony mówiliśmy, że właśnie są różnego rodzaju aplikacje, które bardzo nam pomagają, ale z drugiej strony też wyposażając się w różnego rodzaju tego typu urządzenia, dajemy bardzo dużo informacji o sobie w takim trybie w ogóle live, na żywo do sieci, czyli na przykład samemu używając, nie wiem, smartwatchy, czy dając dziecku, jesteśmy w stanie jakby pokazać dokładne miejsca przebywania dziecka, miejsca, nie wiem, uprawiania poronnego sportu, czy treningów, czy dokładną ścieżkę, jaką dziecko przechodzi, więc też pamiętajmy o tym, gdzie to upubliczniamy, gdzie to jest w sieci dostępne, w jaki sposób, czy są to dane jakoś chronione, czy zamknięte na przykład do naszego najmniejszego, jak najbliższego grupy gdzieś tam odbiorców w rodzinie, a wśród tego jeszcze coś, co powoli się rozwija i też bazuje na technologii rzeczy, czyli internet zabawek. I tu znów malutkie dzieci, które dostają zabawkę, z którą mogą porozmawiać, która jest podłączona też często do sieci i z którą wiążą się różnego rodzaju zagrożenia i technologiczne, bo ona ma dostęp do naszej sieci Wi-Fi, często musimy tam dawać dane karty, żeby ją uruchomić, a z drugiej strony też te prywatne, bo ona często ma wbudowaną kamerkę, ma wbudowany mikrofon, nagrywa rozmowy z dzieckiem, te rozmowy trafiają do różnych aplikacji, mogą również gdzieś trafić do sieci publicznie. Także na taką, już taką stricte technologię też miejmy baczenie i uważajmy, gdzie się nagrywamy, w jaki sposób, co udostępniamy i przede wszystkim, czy nasze dzieci o tym wiedzą, że mają różnego rodzaju aplikacje, choćby takie właśnie śledzące, monitorujące ich aktywność w sprzęcie, które im dajemy.
Czyli tutaj przede wszystkim też no, uwaga do nas dorosłych, zresztą to jest akurat uniwersalna wskazówka, nie tylko jeśli chodzi o aplikacje, które instalujemy z myślą o dzieciach czy młodzieży, ale też my to dla każdego z nas. Zanim zainstalujemy aplikację, której potrzebujemy albo którą chcemy mieć na telefonie, sprawdźmy, czego ona od nas wymaga, bo jeżeli na przykład potrzebujemy, nie wiem, dodatkowego notesu czy latarki, to z tym się spotkałam. To jest akurat przykład, że tak powiem, z autopsji. Nie miałam latarki w jednym ze swoich poprzednich smartfonów, a potrzebowałam czegoś, co właśnie tak skupi światło. Znaczy skupi światło, pomoże mi gdzieś tam rozjaśnić, a ekran telefonu bardzo szybko gasł i postanowiłam ściągnąć aplikację do latarki. Takie są. Po prostu aplikacje, które wyświetlają tylko biały ekran i nie wygaszają tego ekranu. I okazuje się, że takie aplikacje potrafią żądać dostępu na przykład do kontaktów na telefonie, do galerii zdjęć, do wszelkich multimediów, kontrolować to, jakie mamy połączenie z siecią. Warto, zanim zainstalujemy aplikację, przeczytać, czego ta aplikacja od nas wymaga. A druga rzecz, przeczytać regulamin. Czy nie godzimy się przypadkiem na sprzedaż tych informacji, które aplikacja gromadzi na nasz temat szerzej, w jakimś innym, do jakiegoś innego celu. Więc to jest akurat uniwersalna wskazówka. Ale wracając do wskazówek dla przede wszystkim opiekunów dzieci i młodzieży. W momencie, kiedy pojawia się problem z funkcjonowaniem z internetem, nie każdy jest w stanie sam ten problem rozwiązać i nie każdy taką wiedzę ma od razu od ręki. Gdzie tej wiedzy szukać? O tym za chwilę.